Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Dzieje się źle. To jest tak, że patrzymy na sytuację w Polsce, w naszej ojczyźnie i zaczynamy się zastanawiać, gdzie to nas wszystko zaprowadzi i dokąd nas prowadzi Donald Tusk. Postaram się teraz na to pytanie odpowiedzieć z naszym gościem. Doktor Józef Orzeł jest w naszych łączach telefonicznych. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry państwu.
No to gdzie nas prowadzi premier Donald Tusk?
W nicość. Wojnę domową, polityczną, jak na razie. W utratę suwerenności, nie przez jakieś tam działania zewnętrzne, rozbiory i tak dalej, tylko do tego prowadzi rząd najjaśniejszej Rzeczpospolitej, ponieważ to on jest stroną aktywną. PiS i prezydent się bronią i dynamikę, cele, kierunki wyznacza rząd Donalda Tuska, a ponieważ on nim rządzi zupełnie, absolutnie, pytanie jest o cele Donalda Tuska. Dla mnie one są jasne, z malutkim wyjąteczkiem i zaraz o tym powiem. Celem jest utrata przez Polskę w trybie natychmiastowym pozycji, którą miała, pozycji gracza w Unii Europejskiej. No, to był gracz zarządów PiS-u, mniej lub bardziej stanowczo, energicznie i jednoznacznie sprzeciwiający się centralizacji Unii. I to nie tylko w tym procesie, który się rozpoczął formalnym, legislacyjnym, politycznym, ale w tym procesie dużo ważniejszym, praktycznym, w którym z miesiąca na miesiąc, z roku na rok Komisja Europejska i TSUE, czyli Sąd Europejski, zagarniały coraz więcej kompetencji niezgodnie z traktatami, czyli niezgodnie z prawem europejskim. I mało kto temu się sprzeciwiał, Polska się jakoś tam sprzeciwiała. Chodzi o to, żeby ta centralizacja Unii nastąpiła bardzo szybko i bez przeszkód. Oczywiście ten rząd Donalda Tuska mógłby teraz ją wspierać, ale wtedy by wyszedł w oczach społeczeństwa polskiego za przeciwnika suwerenności Polski. Więc tworzy sytuację, w której można, mając przewagę administracyjną, medialną i wszelką inną, poza moralną, można zwalać to na drugą stronę, czyli na prezydenta i na PiS. I w związku z tym nie widzę specjalnie szans, żebyśmy mogli jako społeczeństwo ten proces odwrócić, bo to społeczeństwo właśnie powiedziało większością głosów, że sobie życzy tej koalicji, która właśnie rządzi. Jest mały wyjąteczek, ale on zaraz się sprawdzi. Mianowicie mogłoby... proces anarchii to jest jedna najważniejsza i taka prawie bezwyjątkowa możliwość. Wyjąteczki małe są następujące. Pierwszy. Zgoda na jakiś okrągły stół najważniejszych sił politycznych, który by doprowadził do porozumienia politycznego, ponieważ między innymi, jak to dzisiaj powiedział jeden z prezesów Sądu Najwyższego, znaczy dokładnie prezes Izby Pracy, że prawnicy swoje zrobili. To znaczy prawnicy są podzieleni na dwa skrzydła, które uznają, że ta druga strona nie ma racji i to bez przerwy w mediach nam przez prawników i przez polityków pokazują, zamęczając nas na śmierć, bo nie wychodzą poza to, że PiS mówi, że PiS ma rację, a Platforma mówi, że Platforma ma rację. I to do niczego nie prowadzi, a raczej te media, to pokazując, biorą udział w tym wyścigu do anarchii. Jedynym takim wyjątkiem, i to polecam, jest profesor Piotrowski, konstytucjonalista, który mówi, że sytuacja nie jest zero-jedynkowa, I że na przykład, czego ja zresztą nie rozumiem, ale mówię, że, ale to też nie jest żaden argument, że panowie Wąsik z Kamińskim są posłami, ich immunitety są ważne, mimo to można ich zamknąć. No ale to jest właśnie opinia zupełnie inna niż to, co mówi każda z tych dwóch stron. To był jeden wyjąteczek. Okrągły stół, w który nie wierzę, bo Donald Tusk go nie potrzebuje. Ale całkiem nieźle byłoby, gdyby prezydent to zaproponował marszałkom Sejmu i Senatu, sprawdzając ich jakąkolwiek wolność decyzyjną poza słuchaniem się Donalda Tuska. Druga możliwość, fatalna, ale jednak, to jest to, że któraś ze stron albo obie odwołają się do TSUE jako do arbitra. No ale wiemy, że PiS-owska strona nie uznaje wyroków TSUE w kwestiach, które nie są zastrzeżone dla TSUE i tu TSUE z chęcią by coś powiedziało, właśnie przekraczając swoje kompetencje, ale też to by oznaczało, że Polska nie jest suwerenna, bo sama nie umie rozwiązać swoich wewnętrznych problemów. Jest wariacka możliwość, ale znaczy jestem ciekaw, wymyślam to sobie, że Tusk się zwróci albo do przewodniczącej Komisji Europejskiej, do pani von der Leyen o arbitraż, albo zwróci się, no to już byłaby bezczelność, ale interesująca, do kanclerza Niemiec Scholza, który mógłby się taki okrągły stół zrobić w Berlinie na przykład. To też byłby dowód na utratę suwerenności przez Polską. I ostatnia możliwość, wydająca się najbardziej logiczna, ale na razie nierealna, to jest arbitraż amerykański, który obie strony muszą uznać Amerykę jako sojusznika, patrona, gwaranta bezpieczeństwa, lidera świata, póki co jeszcze przez parę minut. Ale Amerykanie, czy rząd amerykański, kongres amerykański nie widzi jeszcze tego. Mnie na przykład analitycy amerykańscy pytają, co się dzieje w Polsce, bo na przykład nie mogą uwierzyć, że policja weszła do Pałacu Prezydenckiego i zamknęła dwóch posłów. Jeden z nich mi napisał, jakby policja stanowa weszła do Białego Domu, to Secret Service, czyli ochrona prezydenta, by rozszarpała ich na kawałki. No to pokazują stan państwa polskiego w tej chwili. Na razie tyle.
Panie doktorze, to jeszcze zastanawiam się, co w tej sytuacji politycznie powinien zrobić Prawo i Sprawiedliwość, ale też prezydent. Zacznijmy od prezydenta. No, koalicja rządząca, koalicja centrolewicowa namawia bardzo usilnie prezydenta do powtórnego ułaskawienia, a tymczasem Mariusz Kamiński wybiera ścieżkę, o której mówił wcześniej, przed zatrzymaniem bycia więźniem politycznym. Które rozwiązanie byłoby lepsze i bardziej skuteczne w przywracaniu jednak Polski do systemu praworządności, bo wydaje się, że na pewno od wczoraj, a pewnie od 13 grudnia, kiedy ten rząd został powołany, z tej ścieżki odchodzimy.
Myślę, że to nic by nie dało, ale bo właśnie nie zaproponowałem takiej decyzji prezydenta, powtórna decyzja o ułaskawieniu, nie zaproponowałem jako jednej z możliwych dróg. Dlaczego? Bo jeśli by to zrobił prezydent, to uznałby, że poprzednia była błędna, niewłaściwa, a może i nielegalna, przez co stałby się celem następnych ataków ze strony rządu i koalicji rządowej, ponieważ ja uważam, nie patrząc na sferę ludzką tego, że dwaj posłowie zostali aresztowani, być może trafią do więzienia, nie sądzę, żeby to było celem albo główną sprawą dla rządu. Główną sprawą dla rządu jest pozycja prezydenta. Więc jeśli by się udało tę pozycję jeszcze bardziej osłabić przez wymuszenie na nim decyzji o powtórnym ułaskawieniu, to mówię, zwolniono by tych dwóch, bo co tam, to nie jest istotne dla rządu. Natomiast to by pozwoliło na dalsze atakowanie prezydenta. I to by nie zakończyło procesu anarchii w Polsce, bo kompletnie by do niczego nie doprowadziło, chyba żeby Donald Tusk zaproponował prezydentowi taki właśnie okrągły stół, ale on tego według mnie absolutnie nie zrobi. Ciekawe, że pan prezydent dzisiaj tego nie zaproponował. Na przykład, to już media o czymś takim mówią i prawnicy, którzy, tak jak ten sędzia Sądu Najwyższego powiedział, prawnicy swoje zrobili i dalej już nic nie zrobią, bo są pokłóceni i nie zrezygnują ze swoich stanowisk i racji, stanowisk prawnych i racji. Teraz muszą to zrobić politycy, więc wydawałoby się, że prezydent mógłby tym krokiem pójść. Jak widać, nie jest do tego przygotowany, albo też właśnie nie wierzy w racjonalność tego i uważa, że to służyłoby tylko rządowi. Natomiast jeśli prezydent tego nie zrobi, a Mariusz Kamiński będzie kontynuował, a potrafi to zrobić, bo kontynuował strajk głodowy, to cały ten proces polityczny zostanie przykryty przez dramat człowieka. Będziemy się skupiać na tym, ile dni przeżyje Mariusz Kamiński i czy już powinno się go i czy nie powinno karmić przymusowo. Przypomnę, że kiedyś w więzieniu angielskim chyba kilkunastu więźniów tej organizacji terrorystycznej IRA czy AIRA zmarło, kontynuując głodówkę. Za rządów chyba pani Margaret Thatcher, ona dopuściła do tego. Powiedziała, że nie można ich siłą karmić i oni zmarli. Więc
mamy wypowiedź wiceminister sprawiedliwości, pani wiceminister. Znaczy, nie wiem, jak ją przedstawić, bo
dwojga nazwisk.
No właśnie, to jest pytanie, bo na stronach ministerstwa występuje jako pani Eichardt, Maria Eichardt. Natomiast jeszcze parę tygodni temu, miesięcy temu, była panią Marią Eichardt Dibuła.
Dzisiaj powiedziała, że była żoną adwokata Jacka Dibuła, ale już nie jest.
Ach, rozwiodła się i stąd wróciła do nazwiska. No to o tyle ratuje sytuację, że pan Dibuła z kolei był oskarżycielem pomocniczym przeciwko, dobrze, posiłkowym. Tak. No i dobrze pamiętam, ale w procesie to Kamińskiego, no i jego żona występowała jako wiceminister i komentowała tę sprawę. To byłoby naruszenie standardów, ale jak rozumiem, rozwiodła się i już
teraz naruszenie standardów. Masz po obu stronach wagi tego sporu, nie, no, ładunki, wyjaśnić, które ważą kilka ton, nie, a tu mówisz o czymś, co waży 5 deko.
Tak. Jasne, to jest oczywiste, ale tylko się ustalić, bo nie miałem pewności, czy co się stało z tym drugim członem nazwiska pani Marii, pani minister.
Tak dzisiaj ona powiedziała.
Ach, to się wyjaśniło się.
Zmuszona do tego przez dziennikarz.
Tak, bo ja też o tym pisałem nie byłem na tej konferencji, ale dobrze, że się udało uzgodnić stan, bo żeby nie było tak, że pani się podpisuje fałszywym nazwiskiem na dokumentach publicznych, bo jeszcze niedawno była panią Maria Eichardt Dibuła, ale do rzeczy, naszym gościem dr Józef Orzeł, a rzeczy są takie, że pani minister była łaskawa powiedzieć, pytana o protest głodowy Mariusza Kamińskiego, z taką dość lekką, nawet z pewną dezynwolturą powiedziała, jeżeli ktoś nie chce jeść, to może nie jeść.
Tak jest.
Tyle.
Tak jest.
Pani minister, wiceminister sprawiedliwości, wiceministra sprawiedliwości Maria Eichardt.
Kiedyś królowa Francji powiedziała, że jak naród nie ma chleba, to niech je bułki, które my zawsze znaliśmy jako to niech je ciastka. No więc jest wolność człowieka do jedzenia, jak widać. Jeszcze przestrzegana, ale tylko tak długo, dopóki sąd nie postanowi inaczej. Zwróćmy uwagę, ona też to powiedziała. Sąd może nakazać żywienie przymusowe. Pamiętam kiedyś, że moi przyjaciele Jurek Kropiwnicki i zapomniałem imienia, Słowik, Andrzej chyba, szefowie, liderzy Solidarności Łódzkiej, byli bardzo długo na głodówce w więzieniu i karmili ich przymusowo, co było torturą po prostu, tak jak Jurek Kropiwnicki opowiada. Ale masz jeszcze jakieś pytania? Bo według mnie to jest proces prawie bezalternatywny.
Ja mam masę pytań, panie doktorze, ale, ale dobrze, oczywiście, kontynuujmy tą drogę. Pani wiceminister Ejhart, która powiedziała, każdy ma prawo nie jeść i nie pić. No to jest tak, że powoli rzeczywiście budzimy się w PRL-u.
Nie jestem pewien, czy w PRL-u, czy w państwie autorytarnym, ale rzeczywiście niedemokratycznym. I na przykład dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy jest w tej chwili kwestia mediów. To znaczy, co te media opowiadają Polakom o tym, co się dzieje. Otóż jeśli te media, a ja tylko oglądam akurat Polsat News i ani TVP, ani TVN-u, a pewnie mówią to samo w tej chwili, bo tam już kupa dziennikarzy z TVN-u przeszła do TVP rządowego, a przy okazji trzeba odnotować, że dzisiaj sąd rejestrowy zawiadomił, że nie przyjął zmian w telewizji, żadnych zresztą, w związku z czym według KRS-u dalej prezesem jest pan Matyszkowicz, a nie są nimi kandydaci.
No Matyszkowicz nie, chyba Michał Adamczyk, bo pan Matyszkowicz zrezygnował. Gdyby nie zrezygnował, sytuacja byłaby inna.
Mi się zdaje, że pan Michał Adamczyk nie został wpisany do KRS-u. Tak mi się wydaje.
No ale mamy rezygnację podpisaną pana
Matyszkowicza. Ale ważne jest, to jest w KRS-ie. W KRS-ie nie są żadni prezesi wpisani, nie zostali wpisani przez po tym zamachu planów w telewizji. A to znaczy, że KRS nie uznaje, jak na razie na dzisiaj, nie uznaje tych nominacji, czyli ci, co teraz rządzą w TVP, nie są prawnie umocowani. To jest ważne. A mniej ważne jest, kto tam według której ze stron rządzi. KRS powiedział, a to jest sąd, od którego chyba nie ma odwołania, tam jakieś decyzje, to nie jest chyba dwuinstancyjne, nie wiem, co tam można zrobić, ale jeżeli się odwołać, to tylko do tego samego, do KRS-u. Sąd nie uznał tych nominacji pod nową władzę. To jest istotne. Czy pana Adamczyka uzna, czy nie, to jest w ogóle mało ważne. Bo pan Adamczyk tak i tak, jak rozumiem, do telewizji już nie wejdzie, póki ci rządzą.
Teraz głos pana doktora gdzieś w ogóle znikł. Będziemy starali się to połączenie nawiązać. Doktor Józef...
Ciebie dobrze słyszę.
Teraz też pana doktora dobrze słyszę. To już powoli konkludując ten korkociąg, wróćmy do tego, co mówił pan doktor o sprawie otoczenia międzynarodowego, bo to wszystko, co dzieje się w Polsce, nie dzieje się w próżni. Mamy wojnę na Ukrainie, która nie przebiega po myśli Zachodu. No i takie pytanie, po co... po co Donald Tusk de facto politycznie rozwala Polskę? W jakim celu i jakie będzie tego uzyski? Kto?
Cel jest prosty i nie jest to polski cel. Mianowicie celem Brukseli i Berlina jest zakończenie tej wojny tak, żeby kawałek Ukrainy został państwem jeszcze. Chciałem powiedzieć suwerennym, no ale jak się zabiera to 1/5, czy nawet trochę więcej, to trudno mówić o suwerenności. Wtedy można porozumieć się z Rosją w imieniu Unii Europejskiej i ustanowić taki nieamerykański porządek nowy w Euroazji, współpracy Unii Europejskiej z Chinami i z Rosją. To jest cel tej elity zachodnioeuropejskiej, przy czym ona, ponieważ rozumu za dużo nie ma, sądzi, że nawet po takiej porażce taktycznej Zachodu, wojny Ukrainy z Rosją, no bo Zachód stoi po stronie Ukrainy, nawet po takiej porażce Unia potrafi zachować jakąś suwerenność w układzie z Rosją i Chinami. Otóż według mnie nie potrafi, bo jest stroną słabszą pod każdym względem, poza zamożnością obywateli, ale i to się da po jakimś czasie unieważnić, bo trwa proces ubożenia klasy średniej, ponieważ to wszystko zagarnia właśnie ta elita Zachodu i w ogóle po to jest ta cała polityka, żeby ukryć rosnące nierówności na Zachodzie i bogacenie się tej elity bezczelne kompletnie. I Zachód myśli, że taki układ z Rosją i z Chinami potrafi zawrzeć, ponieważ to Chiny posiadają przewagę gospodarczą, inwestycyjną, technologiczną, także pod względem aktywności i energii swoich obywateli, bo Chińczycy są jeszcze na dorobku, a Europa jest już w drugiej strony, to znaczy już tak się rozleniwiła z tego bogactwa, że zjeżdża z tej równi pochowej dobrobytu i nie można tu liczyć na jakąś aktywność specjalnie dużą. O, widzę w tej chwili Polsat News i to bym chciał powiedzieć pana posła z Platformy Mariusza Witczaka. To jest o tyle ważne, że on w tej wypowiedzi albo poprzedniej powiedział, kiedy mu dziennikarz z Polsat News mówił, jakie jest stanowisko PiS-u w tym sporze, pan poseł powiedział, proszę mi tego nie mówić, nie powtarzać, nie głosić tego stanowiska, bo ono oczywiście jest błędne. Otóż pan poseł Platformy powiedział, że nie życzy sobie, żeby media przedstawiały stanowisko drugiej strony. To jest też bardzo ważna zmiana i ku temu druga strona będzie dążyła.
My idziemy w kierunku zamordyzmu także w mediach, w Radio Wnet pod tym względem się wyróżnia. Był przedstawiciel Platformy Bogdan Zdrojewski, byli przedstawiciele pana prezydenta, byli obecni, byli także posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Będą kolejne analizy polityczne i eksperckie. Doktor Józef Orzeł był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, Łukaszu. Dziękuję państwu. Do widzenia.